Niewydolność nerek może rozwijać się przez długi czas bezobjawowo, co sprawia, że jest szczególnie niebezpieczna. Jakie są jej przyczyny i objawy oraz najnowsze możliwości leczenia? O tym mówić będziemy w tym wydaniu Szlachetnego Zdrowia. Gościem audycji jest profesor Beata Naumnik, kierownik pierwszej kliniki nefrologii i transplantologii z oddziałem dializ Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, a także konsultant wojewódzki w dziedzinie nefrologii. Dzień dobry, pani profesor.
Dzień dobry, panie redaktorze. Witam państwa.
Przed mikrofonem Włodzimierz Filipowicz. Dzień dobry. Przyczynkiem do tego tematu audycji była 23. konferencja naukowa poświęcona właśnie najnowszym osiągnięciom w leczeniu chorych ze schyłkową niewydolnością nerek, a odbyła się ona w Białymstoku w ostatnich dniach września. Na podstawie właśnie tejże konferencji można powiedzieć bardzo dużo o nowych sposobach, ale zanim to powiemy, to najpierw spróbujmy wyjaśnić, co to jest w ogóle niewydolność nerek i jak często występuje, pani profesor.
No, panie redaktorze, niewydolność nerek występuje niestety dosyć często. A cały problem polega na tym, że nerki bardzo rzadko bolą. One bolą tylko w pewnych bardzo specyficznych sytuacjach. I to jest problem, dlatego że bardzo często nasi pacjenci zgłaszają się późno do lekarza, bo po prostu nie wiedzą, że coś im dolega. Pyta mnie pan o przyczyny i dlaczego sprawa jest częsta. Dlatego, że bardzo często jest wtórna do przyczyn, które i innych chorób, które występują bardzo często. I takimi chorobami absolutnie topowymi winowajcami największymi to jest cukrzyca i nadciśnienie tętnicze. To jest wierzchołek góry lodowej, dlatego że przyczyn jest naprawdę sporo.
Ale mamy niewydolność nerek taką, która i boli.
Tak, zgadza się. To są określone sytuacje właśnie wtedy, kiedy dochodzi do dosyć ostrego podblokowania oddawania moczu, tudzież nerka brzęknie. Więc wtedy, jak jest napinana torebka nerkowa, wtedy rzeczywiście boli. No więc kamica, ostre stany zapalne, czasami w ostrej niewydolności nerek. Nerka rzeczywiście bardzo szybko nabiera objętości. Pacjenci coś tam czują. Wszystkiego rodzaju nefropatie zaporowe, czyli cokolwiek by się nie działo niżej, gdzieś tam na poziomie moczowodu, pęcherza moczowego, wtedy, kiedy ten nie ma swobodnego odpływu moczu z nerki, wtedy rzeczywiście będą dolegliwości bólowe. Mogą być nawet, nie zawsze one są, ale wtedy rzeczywiście występują.
Jeśli chodzi o niewydolność nerek, ona występuje jakby w dwóch postaciach. Jedna to jest ostra.
Tak.
I ona właśnie dzieje się wtedy, kiedy mamy przyczynę w tej chwili spowodowaną. Może być to uraz, czy wiele, wiele innych. Właśnie chciałbym, żeby pani trochę więcej powiedziała najpierw o tej
ostrej niewydolności.
I zamkniemy ten temat, bo jak wiadomo, ona jest wyleczalna.
Ona jest wyleczalna, ale czasami też wymaga leczenia nerkozastępczego, tak, czyli hemodializoterapii najszybciej. Rzeczywiście ostra niewydolność nerek ma trzy grupy przyczyn. Tak zwane przednerkowe, nerkowe i pozanerkowe, tak by odpowiedział każdy student. No może to państwu niewiele mówi, więc wyjaśniam. Przednerkowe są bardzo częste, bo wystarczy mieć niewydolność serduszka, niewydolność krążenia, spadek ciśnienia, czy na przykład ktoś, kto zaczyna leczyć nadciśnienie tętnicze i na przykład ma za duże dawki leków, albo ma za dużo tych leków. Albo to są starsze osoby, które po prostu nie są dopojone w porę. Czasami wręcz dzieci, osoby, które popracują. Oj, na przykład młode osoby, które bardzo silnie uprawiają sport wyczynowo i nie dopiją. Już to może być przyczyną nagłego spadku ciśnienia i ostrej przednerkowej niewydolności nerek. Wystarczy mieć zawał mięśnia sercowego, też zaburzeniami hemodynamicznymi, czy po prostu niewydolność krążenia, która jest źle prowadzona. I bardzo często pokutuje wtedy nerka. Ona może pokutować na ostro, jeżeli sytuacja dzieje się szybko i gwałtownie, bądź też, tak jak w niewydolności serduszka czy niewydolności krążenia, to też jest przyczyna przewlekłego uszkodzenia. Pozanerkowe niewydolności to jest to wszystko, co mówiliśmy, a dzieje się na ostro z odpływem moczu. Jeżeli on nie może odpłynąć swobodnie, bo na przykład złóg utknął nam i zatkał moczowód, wtedy dochodzi do ostrej pozanerkowej niewydolności. Czasami u mężczyzn na przykład jest to ostre zapalenie gruczołu krokowego. Obrzęknięty gruczoł krokowy uciska cewkę moczową. No i do 72 godzin mamy ten czas, żeby ten mocz rzeczywiście skolekcjonował nam się w układzie kielichowo-miedniczkowym. Czasami to są ostre strany w brzuchu, które się rozwijają. Może to być nerkowa niewydolność nerek i tutaj już są bardzo wysublimowane choroby, które bardzo często rozwijają się na tle autoimmunologicznym. To są podostre kłębuszkowe zapalenia nerek na przykład. To są bardzo często ostre stany zapalne związane z infekcją ogólnoustrojową. Bądź też w przebiegu na przykład innych autoimmunologicznych chorób. Na przykład toczyń układowy, bądź też na przykład szpiczak mnogi, czyli choroby hematologiczne, które w pewnym momencie mogą dać nam nawet ostre uszkodzenia, ale też są przyczyną przewlekłego.
No dobrze, i tutaj diagnoza to oczywiście CRP, czyli sprawdzanie, czy mamy białko to reaktywne, czy też inne.
Jeżeli to jest stan zapalny.
Jeżeli to,
tak,
to jest stan zapalny, infekcyjny. Właśnie, wtedy szybciutko wiemy, podajemy antybiotyk najprawdopodobniej i to się da złapać, wyleczyć, dość szybko nawet, z reguły.
Tak, najłatwiej przednerkową, bo jeżeli bardzo szybko uzupełnimy płyny, bądź też po prostu objętość łożyska naczyniowego, to już jest leczenie. W pozanerkowej musimy odblokować swobodny odpływ moczu. Urolog jest najczęściej potrzebny, nie nefrolog. Trochę jest już problem w nerkowych. Czasami są to uszkodzenia polekowe. To też bardzo często. No bo tutaj już nefrolog musi się nagłowić, nabiedzić. Bardzo często jest potrzebna biopsja nerki, bo to rzeczywiście jest troszeczkę trudno sklasyfikować. No ale rzeczywiście, jeżeli zadziałamy szybko, zadziałamy rozsądnie i po postawieniu dobrej diagnozy, czyli przyczynowo, to jesteśmy w stanie nawet takiego pacjenta wyprowadzić do prawidłowych wartości kreatiny, zakładając, że one były rzeczywiście prawidłowe przed samym zajściem. Mhm. Tak się czasami udaje, jeżeli chodzi o ostrą niewydolność nerek, a czasami się nie udaje. I taka przybyta ostra niewydolność nerek już staje się przyczyną później rozwoju, czy też większego narażenia na przewlekłą chorobę nerek.
Jeśli chodzi o konsekwencje przy ostrej niewydolności nerek po leczeniu, to właściwie funkcjonujemy normalnie, z reguły.
Tak. No ale musimy wystrzegać się i też tutaj stosować pewną profilaktykę, bo jeżeli coś nam zaszkodziło, to niestety musimy na to zwracać baczną już uwagę.
To przejdźmy teraz do tej przewlekłej niewydolności. Jedną z przyczyn to właśnie może być ostra niewydolność, ale są też inne.
Dokładnie. No ja już zaczęłam mówić o tej wierzchołku góry lodowej w postaci cukrzycy i nadciśnienia tętniczego, czyli wtórnych przyczyn przewlekłej tudzież schyłkowej niewydolności nerek. Ale ich jest znacznie więcej, bo są to właśnie choroby hematologiczne, są to choroby autoimmunologiczne, są to kłębuszkowe zapalenia nerek. Jest to ta nieszczęsna kamica, jest to wielotrobilowate zwyrodnienie nerek. Są to częste na przykład infekcje układu moczowego, które doprowadzają do przewlekłego cewkowo-śródmiąższowego zapalenia nerek. To może być przewlekłe uszkodzenie również właśnie polekowe też, które no i tutaj na liście nieszczęsnych tych leków są niesteroidowe przeciwzapalne, które są dostępne. Dlatego ja będę zawsze na ten temat mówiła, bo to absolutnie musi być w świadomości. Ale są również, musimy pamiętać, że nawet różnego rodzaju używki, no nie mówiąc o alkoholu, który również jest absolutnie na liście zabójców, jeżeli chodzi o nerkę, o nerki, ale również używki typu amfetamina, czy okazuje się, że do produkcji tegoż rodzaju używek są na przykład metale ciężkie używane, a one mogą niestety dawać również przewlekłe uszkodzenia. No różnego rodzaju przy tak zwanym budowaniu ciała, czyli te bodybuilders, mhm, prawda, czyli ci, którzy tak intensywnie budują swoją masę i stosują Bóg wie jakie preparaty, włącznie z jakimiś odżywkami dla bydła, czy też trzody chlewnej. Szpikują się hormonami, szpikują się erytropoetyną, używają preparaty wybitnie wysokobiałkowe, tak jak mówię, wcale nie produkowane dla ludzi, tylko po prostu dla zwierząt, co jest już zupełnie momentami zaskakujące, no ale to również może doprowadzić do przewlekłej, a nawet schyłkowej niewydolności.
A jak długo w ogóle może nie być żadnych objawów?
Bardzo trudne pytania zadaje pan redaktor, bo to jest rzecz osobniczo zmienna. Dlatego, że możemy być bardzo chorzy po jednej tabletce jakiegoś leku, a niektórzy mogą ich zjeść 3 kilogramy i czuć się całkiem dobrze. Jednemu zaszkodzi niewielkie odwodnienie, powiedzmy, a drugi odwadnia się non-stop i nic mu nie jest. Po prostu wrażliwość organizmu jest bardzo różna. Musimy też wziąć pod uwagę, że my nigdy nie wiemy, jaki mamy pewien margines funkcji naszych nerek, bo my się rodzimy z pewną ich objętością i pewną, pewnym potencjałem funkcjonalnym. Ja już nie będę tu nazywała, jak rzeczywiście, no chodzi mi o nefrony. Mhm. Wystarczy być wcześniaczkiem urodzonym z bardzo małą masą ciała. I to już jest czynnik obciążający.
A jeśli chodzi o takie wskazania naszego organizmu, które już dają sygnał, że trzeba coś robić. Co to jest najczęściej?
Bardzo często to jest, szczególnie u młodych osób, to jest nagle naciśnienie tętnicze. Tutaj absolutnie muszę uwrażliwić, że taka osoba natychmiast musi mieć zrobioną oznaczoną kreatyninę, czyli stężenie kreatyniny we krwi, badanie ogólne moczu, dlatego że nerka bardzo szybko reaguje. Jeżeli cokolwiek dzieje się z nią nieeleganckiego, ona reaguje podwyższaniem ciśnienia systemowego. Taką ma oś hormonalną, taki ma mechanizm obronny i to absolutnie musimy o tym pamiętać.
Ale stan zmęczenia na przykład, który się pojawia.
Właśnie i tutaj do tego zmierzam, bo to jest jakby rzecz namacalna, no nadciśnienie tętnicze młodej osoby. Natomiast niestety gro objawów jest zupełnie niespecyficznych. Właśnie jakieś takie podmęczenie, gorsza tolerancja wysiłku, zbylejaczenie bym powiedziała bardzo często. Natomiast no, są również objawy typu na przykład obrzęki. I teraz trzeba wiedzieć, że jeżeli zaczynają brzęknąć w kostki podudzia, a bardzo charakterystyczne również jest obrzęk powiek na twarzy, czasami pacjentki mówią, że to jest taki obrzęk, który im się nie podoba z rana, bo utrudnia zrobienie makijażu, bądź też pierścionki nie chcą z palców schodzić w sposób luźny, a do tej pory schodziły. To już może być objaw niepokojący, dlatego że może świadczyć na przykład o białko moczu. Może, ale nie musi. Też musimy zwrócić na to uwagę, że nie każdy z kolei obrzęk jest objawem choroby nerek, tudzież ich, nie daj Boże, niewydolności.
No dobrze, to ile się może utrzymywać tak jeszcze nie budząc w nas refleksji i konieczności pójścia do lekarza? Dwa, trzy dni, tydzień?
To jest bardzo trudne pytanie, dlatego że to wszystko zależy od tego, na jakie inne choroby nakłada się ta nasza choroba nerek. Bo jeżeli ktoś ma niewydolność krążenia, to on ma obrzęki i dobrze wie, że potrzebny jest jakiś diuretyk czy lek moczopędny, żeby tych obrzęków się pozbyć. Co nie znaczy, że jak one się nasilą, to nie będzie to kolejny objaw, do którego dołoży się niewydolność nerek czy jakaś inna choroba nerek, która nałoży się u tego pacjenta. Oczywiście młoda osoba, do tej pory zdrowa zupełnie, która nagle ma obrzęki, zawsze powinno być zrobione badanie ogólne moczu i wykluczony białkomocz, bo to są osoby, które są jakby w pierwszym rzędzie narażone na tego rodzaju objawy.
Za chwilę powiemy, jak diagnozuje się przewlekłą chorobę nerek i jakie są sposoby jej leczenia. Dziś w programie mówimy o niewydolności nerek i technikach jej leczenia. Gościem jest profesor Beata Naumnik, kierownik pierwszej kliniki nefrologii i transplantologii z ośrodkiem dializ Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, a także konsultant wojewódzki w dziedzinie nefrologii. Pani profesor, jak diagnozuje się przewlekłą chorobę nerek i jakie są sposoby jej leczenia?
Pierwsza rzecz to badania laboratoryjne. Najważniejsze jest tutaj badanie ogólne moczu i stężenie kreatyniny we krwi obwodowej. To jest rzecz bardzo ważna. Kolejna rzecz to są badania wizualizujące, czyli USG, ultrasonografia. USG jamy brzusznej ze zwróceniem uwagi na zarówno wielkość nerek, jak i ich położenie, jak i szerokość warstwy korowej, no i całą tą echoobstrukturę, która powinna być oczywiście prawidłowa. Przypominam, że nerka u przeciętnego takiego dorosłego człowieka powinna mieć około 9,5 cm długości w osi długiej, czyli od górnego bieguna do dolnego bieguna. Powinniśmy mieć dwie nerki i to już jest też bardzo ważny fakt, dlatego jest też potrzebne USG, bo niektórzy się rodzą z jedną nereczką, bądź też z jakimiś wariantami, na przykład nerką podkowiastą. Kolejna rzecz to jest pomiar ciśnienia tętniczego, bo tak jak już wspomniałam, to jest bardzo ważny również objaw, że może się z nerkami dziać coś niedobrego. Jeżeli chodzi o badanie ogólne moczu, to należy zwrócić uwagę na osad, a jednocześnie domieszki typu, czy nie ma tam erytrocyturii, czyli krwinek czerwonych, mówiąc konkretnie, i białko moczu. To są dwie rzeczy, które nas interesują. To ja mówię bardzo z grubsza, dlatego że gdybyśmy chcieli być bardziej wysublimowani i przyjrzeć się, czy ta nereczka nie jest uszkodzona w sposób nieznaczny. To jest jeszcze takie badanie, które bardzo polecam wszystkim osobom z cukrzycą i z nadciśnieniem tętniczym, które nazywa się mikroalbuminuria. To jest zupełnie inne badanie, inne zlecenie tego badania. I badamy obecność bardzo drobnych białeczek w moczu, tylko to wymaga wykonania innego testu i innego zlecenia. I bym powiedziała z grubsza, że na samym początku to jest tylko tyle.
I wystarczy, żeby stwierdzić, że jesteśmy zdrowi?
Bądź też nie.
Bądź też nie. A kiedy trzeba sięgać po jakieś bardziej specyficzne i bardziej specjalistyczne badania?
Jeżeli, tak jak powiedziałam, w moczu są domieszki, czy białka, czy erytrocytów, czy jednego i drugiego, to bardzo często jest potrzebna biopsja nerki. czyli badanie histopatologiczne. My zwykle wysyłamy do 3 różnego rodzaju mikroskopów, zarówno świetlnego, immunofluorescencyjnego, jak i elektronowego, także informacje już później o ultrastrukturze tej nerki naprawdę są bardzo dokładne. Czasami, jeżeli w USG jamy brzusznej okaże się na przykład, że mamy złogi, to bądź też na przykład mamy zastój moczu w układzie kielichowym miedniczkowym, a złogów wcale nie widać. Potrzebna jest tomografia komputerowa. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że na tym etapie tomografia komputerowa bez kontrastu już pozwala nam stwierdzić, czy mamy te złogi, czy nie mamy tych złogów. Więc nie należy się tego bać. Jeżeli ktoś ma kreatynę 2, 2,5, czy na przykład już nieprawidłową, a rzeczywiście ma zastój moczu i podejrzewamy, że to jest kamica, to takie badanie jest bardzo wdzięczne, bo nie musimy podawać kontrastu, który jest nefrotoksyczny, jak dobrze wiemy.
No właśnie, a jeśli chodzi o tę kreatyninę, to powiedzmy, jaka jest ta norma?
Norma jest zależna od wieku.
No właśnie.
I jeżeli przeliczymy to na szacunkowy GFR, tak zwany, czyli przesączanie kłębuszkowe, to jest to absolutnie zależne od wieku i od płci pacjenta. No ale powiedzmy już tak, biorąc pod uwagę przeciętnego dorosłego człowieka, przeciętnie, troszeczkę jeszcze to zależy od laboratorium, od 0,7 do 1,2 bądź też 1,4, ta górna granica jest zmienna, jeżeli chodzi o laboratorium, miligrama na decylitr.
Czyli jak pani powiedziała, jak jest 2, to znaczy, że już trzeba koniecznie iść do...
Tak, to już jest bardzo niepokojące.
A jeśli chodzi o ten GFR, czyli przesączanie kłębuszkowe, no to wiem, że młody człowiek to ma 100%.
Tak, powinien mieć. To znaczy GFR jest przelicznikiem zupełnie matematycznym. Musimy mieć oznaczone stężenie kreatyniny we krwi i wtedy laboratorium na podstawie dosyć skomplikowanego wzoru, którego nie będę przytaczała, obliczy nam ten szacunkowy GFR, czyli tą filtrację kłębuszkową. Ale tak jak to widać, po wynikach laboratoryjnych zakłada się, że jeżeli ona jest powyżej 60, to jest okej. A jeżeli jest poniżej 60 ml na minutę na 1,73 metra kwadratowego, to nie jest okej. Jest to bardzo z grubsza założenie, dlatego że tak jak mówię, no trzeba odnieść to jeszcze do konkretnego pacjenta, jego wieku, masy ciała i płci. Niemniej jednak, no taki szacunek niech by był, warto na niego zwrócić uwagę.
Przejdźmy więc do leczenia, bo mamy tutaj do czynienia z przypadkiem zdrowi. To oczywiście dowiedzieli się, że są zdrowi i nie muszą się tym zajmować, ale co się dzieje, kiedy mamy właśnie problemy z nerkami, już zdiagnozowane? Jak możemy je leczyć?
Mówimy o przewlekłej chorobie nerek. Przewlekła choroba nerek jest schorzeniem bardzo rozciągłym, jeżeli chodzi o skalę objawów. Tak? Dlatego, że mamy 5 klas przewlekłej choroby nerek. Ja już nie będę tu robiła wykładu na ten temat, a mogłabym. Bardzo wdzięczny temat. Natomiast zajmijmy się tymi pacjentami w najgorszej sytuacji, czyli w 5 stadium przewlekłej choroby nerek, czyli ze schyłkową niewydolnością nerek. Bo to są pacjenci, którzy będą leczeni, bądź też już muszą być leczeni, nerkozastępczo.
Czyli do którego stopnia jeszcze niepotrzebne jest leczenie nerkozastępcze?
5, czyli schyłkowe stadium, zaczyna się od tego EGFR-u, o którym żeśmy mówili, 15 ml na minutę na 1,73 metra kwadratowego. Wszystko, co jest poniżej, to już jest bardzo źle. To już właściwie skłania lekarza, ażeby rozmawiać z pacjentem o właśnie technikach leczenia nerkozastępczego. Więc mamy 3 takie techniki. Z grubsza bardzo mówiąc.
Tak.
Pierwsza i taka najbardziej popularna to jest hemodializoterapia, czyli tak zwana sztuczna nerka. Czyli pacjent musi mieć wytworzony dostęp naczyniowy, który najlepiej, żeby był przetoką tętniczo-żylną, bo mówimy o pacjentach przewlekle już chorych, tak, i którzy będą musieli być przewlekle dializowani. No, bądź też czasami niestety naczynia są na tyle zniszczone, że my takiego dostępu nie jesteśmy w stanie wytworzyć, a właściwie nie my, tylko angiochirurdzy. I musi być założony cewnik dożylny, do dużego naczynia żylnego, zwykle jest to żyła szyjna wewnętrzna. I jeżeli mówimy o leczeniu przewlekłym, to jest to cewnik permanentny, czyli taki, który długo może w tym naczyniu rzeczywiście być. I zostawmy na razie ten temat. Drugim rodzajem przewlekłej dializoterapii jest dializa otrzewnowa. I to jest taki temat troszeczkę niszowy, dlatego że nie każdy ośrodek prowadzi tę formę leczenia. A jest ona bardzo wdzięczna, dlatego że uniezależnia pacjenta od kliniki, od ośrodka dializ, dlatego że pacjent wykonuje tą dializę sam w domu. I tutaj mamy też różnego rodzaju techniki w tej metodzie. Mianowicie pacjent może robić ręcznie dializę, wtedy musi 4 razy zwykle w ciągu dnia taką ręczną wymianę wykonać, bądź też może się dializować w nocy, w systemie nocnym za pomocą cyklera. I ten cykler może być cyklerem, który pacjent będzie, właściwie sam obsługiwał, bądź też może to być cykler monitorowany na zasadzie telemonitoringu, czyli my pomagamy programować i obsługiwać ten cykler z poziomu kliniki, a pacjent dializuje się w domu. I o tym będę chciała powiedzieć troszeczkę więcej, dlatego że to jest zupełnie nowa forma i nowa technika w nefrologii.
No zanim to pani powie, to może jeszcze powiedzmy ta otrzewnowa. To tak. Jak to mniej więcej wygląda?
Wygląda to w ten sposób, że pacjent ma założony do jamy otrzewnowej, czyli do brzuszka, już tak mówiąc króciutko, specjalny cewnik, który jest nazwany cewnikiem Tenkhoffa, od człowieka, który po raz pierwszy po prostu taki cewniczek wynalazł. I ten cewnik jakby zapewnia komunikację pomiędzy jamą otrzewnową pacjenta, a światem zewnętrznym. Po co? Po to, żeby przez cewniczek wlewać płyn, który leżakuje sobie w jamie otrzewnowej pacjenta, a potem jest wylewany. No i teraz jaka jest tego ideologia i po co tak to się robi? Ideologia jest taka. Nasza błona otrzewnowa, a jest to bardzo cienka błonka, która pokrywa wszystkie narządy wewnętrzne, to jest tak zwana blaszka trzewna, ale jest jeszcze blaszka ścienna, czyli druga blaszka, która pokrywa powłoki brzuszne. Czyli w środku mamy taki woreczek, który jest półprzezroczystą i półprzepuszczalną po prostu błonką, która tworzy tam różne zakola i jest jej troszeczkę naddatek. To jest taki bardzo fajny woreczek, bo powierzchnia tego woreczka jest bardzo duża. I ono jest świetnie ukrwione. Tam jest sieć bardzo drobniutkich naczynek krwionośnych i o to nam chodzi. Jeżeli teraz do tego woreczka, czyli do tej otrzewnej naszej, do tej jamy otrzewnowej, wlejemy płyn, który ma odpowiednie właściwości, czyli ma bufor, tak, czyli jest w stanie odkwasić tą krew, który ma odpowiednie stężenie glukozy, która ściągnie nadmiar wody. A oprócz tego jest na tyle czyściutki, że przecież nie ma tam ani mocznika, ani kreatyniny, ani żadnych innych toksyn. To przez naczynka, przez ścianę tej półprzepuszczalnej błonki, z tych naczynek, te wszystkie niepotrzebne toksyny zupełnie na zasadzie różnic stężeń, no zarówno osmotycznych, jak i po prostu stężeń, tak, molalnych. One przejdą do tego płynu, wymienią się bufory, jednocześnie glukoza, która jest w tym płynie, ściągnie nadmiar wody i my ten zużyty płyn po tym zaleganiu, po tym okresie leżakowania, wylejemy z tego brzuszka.
Zabieramy go po prostu.
Zabieramy go.
To
i
tak
w ten
jak
sposób,
pomyje, powiedzmy.
Tak jak pomyje. Bardzo dobre porównanie. Dokładnie tak, takie pomyje usuwamy z brzuszka i wylewamy. I tak należy postąpić 4 razy w ciągu dnia. A proszę zwrócić uwagę, jak bardzo fizjologiczna jest to forma. Dlatego, że wykorzystujemy własny apanasz organizmu. Nie musimy wszczepiać żadnych błon, nie musimy wprowadzać żadnego dializatora, nie wykorzystujemy sztucznej błony dializacyjnej, tylko wykorzystujemy naturalną. To jest rzecz pierwsza. Rzecz druga, 4 razy dziennie, jak tak dobrze się zastanowimy, to przy zupełnie przeciętnym przyjmowaniu płynów, to tak naprawdę 4 razy dziennie chodzimy do toalety, żeby oddać mocz. A tu tak samo 4 razy w ciągu dnia sobie wlewamy ten płyn. On sobie, powiedzmy, zalega tyle, ile trzeba. Czas zalegania jest też ustalony przez lekarza. Jest wylewany, no i tak jakbyśmy oddali mocz.
A co się dzieje wtedy, kiedy ten płyn mamy w sobie? Czy możemy się poruszać, coś robić?
Tak,
czy
jak najbardziej. Tylko, że mamy ten płyn. Więc objętość brzuszka jest troszeczkę większa. Ilość tego płynu, wlana ilość płynu, zależy oczywiście od powierzchni pacjenta. Im większy pacjent, tym tego płynu będzie trzeba więcej. Ale i otrzewna większa wtedy. Oczywiście pojawia się pytanie, no czy każdą otrzewną możemy wykorzystać w ten sposób. No i tutaj już jest dosyć rozciągłe zagadnienie medyczne, bo po pierwsze, my nigdy nie wiemy tak naprawdę, jaka jest ta nasza otrzewna, dopóki nie wlejemy tam płynu. Więc musimy wlać płyn i wtedy się okazuje na przykład, że otrzewna jest nadprzepuszczalna. I ona po prostu więcej płynu nam przepuszcza w drugą stronę, czyli w stronę naczynia, aniżeli zabiera z organizmu. Czyli nie do końca działanie jest idealnie tak, jakbyśmy chcieli, ale dzięki różnego rodzaju płynom my jesteśmy w stanie sobie nawet z tym faktem poradzić. Może okazać się, że ta otrzewna jest za mało przepuszczalna. I ona tam wcale albo nie jest zbyt dobrze unaczyniona. I powiedzmy, ten potencjał ma mniejszy, aniżeli taka otrzewna, która byłaby idealna. Bądź też okazuje się, że jest idealna i przepuszcza tak, jak chcemy, a jednocześnie jest ukrwiona tak, jak trzemy.
Ile
tak,
to jest
tak,
mniej więcej w przypadku tych pacjentów, których pani już miała?
To znaczy ilu jest...
Ile to jest ta objętość?
Wpuszczanego płynu. Tak. A to jest bardzo różnie. 1,5-2 litry. To jest około 2 litrów płynu.
Jasne. No i teraz, jeśli chodzi o tę trzecią jeszcze metodę, coś co pani miała
powiedzieć.
Tak,
no to jest, absolutnie trzeba o tym wspomnieć, chociaż to jest jeszcze chyba bardziej niszczowe, no nawet nie chyba, a na pewno, jeszcze bardziej niszowa technologia, mianowicie jest to przeszczep tak zwany preemptive, przeszczep nerki. Preemptive, czyli wyprzedzający terapię nerkozastępczą. I może tak być, jeżeli pacjent, bardzo często tak jest w przypadku dzieci, bądź też młodych pacjentów, że mają dawcę rodzinnego. No bardzo często i w Polsce jest to właściwie jedyny taki sposób, że musi to być dawca rodzinny, bądź też jest to mąż, żona, mąż. Czyli bardzo silny związek emocjonalny wchodzi w rachubę. Natomiast rzeczywiście zwykle są to rodzice dziecku, no rzadko dziecko rodzicom oddaje nerkę. Osobiście bym od swojego dziecka nerki nie przyjęła, bo nigdy nie wiadomo, co te nasze dziecko jeszcze przed sobą ma w sensie zdrowotnej historii, która go czeka. Niemniej jednak rzeczywiście rodzice dzieciom bardzo często oddają, brat bratu. Idealną sytuacją byłoby, jeżeli to byłby bliźniak jednojajowy. Wtedy nie jest potrzebna immunosupresja, bo to są te same geny. No i właśnie pojawia się tu pewien problem, mianowicie grupy krwi. Bardzo ważne jest, żeby krew grupowo była zgodna, dlatego że w Polsce nie są przeszczepiane, nie wykonuje się przeszczepów niezgodnych grupowo, tylko trzeba to dobrze rozumieć. Mianowicie krew nie musi być idealna, grupa krwi nie musi być idealna, tylko zgodna, tak jak do przetaczania krwi. Tak? Czyli my dokładnie wiemy, że na przykład grupa 0 jest idealnym dawcą, prawda? A grupa B jest idealnym biorcą. Więc tak jak mówię, tutaj poruszamy się w zależności od klasycznych prawideł krwiodawstwa. Czyli nie musi być identyczna, ale musi być zgodna na tyle, że przeszczep jest możliwy do wykonania. Więc pewnym ograniczeniem to jest właśnie ta grupa krwi.
No i jeszcze dawca.
A drugim absolutnie dawca.
No właśnie.
Absolutnie dawca, tak.
Za chwileczkę powiemy trochę więcej o innowacyjności rozwiązania, jeśli chodzi o dializoterapię otrzewnową. Dziś mówimy o niewydolności nerek, o przewlekłej niewydolności nerek i jedną z metod leczenia jest dializoterapia otrzewnowa i jest w tej dializoterapii kilka uwarunkowań, także nie wszyscy z niej mogą skorzystać, pani profesor.
Tak, to prawda, są ograniczenia natury stricte medycznej, ale nie tylko. Zacznę od tych medycznych. Jeżeli pacjent jest po dużym zabiegu na jamie brzusznej, gdzie otrzewna była cięta, a czasami nie raz, a kilka razy, to wiadomo, że jej powierzchnia wymiany jest uszczuplona i taki pacjent niestety nie będzie się nadawał już do tej formy dializoterapii. Jeżeli na przykład mamy uchyłkowatość jelita grubego, tam są ciągle stany zapalne tych uchyłków, również nie. Jeżeli ktoś ma rozsianą chorobę nowotworową na przykład, to również nie będziemy wlewać płynu z glukozą i tej otrzewnej drażnić. Jeżeli na przykład ktoś ma przewlekłe stany zapalne, ropne, skóra, przecież ten cewnik Tenkhoffa jest założony przez skórnie do jamy brzusznej, więc też odpada. Ale są jeszcze takie przeciwwskazania natury może nie stricte medycznej, aczkolwiek wiążące się potem z powikłaniami medycznymi. To są uwarunkowania ze strony pacjenta. Po prostu nie każdy pacjent jest w stanie poprawnie nauczyć się wykonywania zabiegu dializy otrzewnowej. Nie każdy pacjent jest na tyle sprawny. Nie każdy pacjent na przykład ma pomoc, bo pacjent sam sensu stricte nie musi być idealnie sprawny, ale musi mieć osobę, która w asyście pomoże mu tą dializę, ten zabieg dializy wykonać.
Przypomnijmy, że 4 razy dziennie.
Tak, bądź też łączymy się do cyklera na noc. No i ktoś musi nas podłączyć i potem odłączyć od tej maszynki. Następna sprawa to jest warunki mieszkaniowe. Może to jest temat już coraz mniej istotny, niemniej jednak musi być bieżąca woda w domu, ciepła, musi być ten kącik taki, który jest łatwo posprzątać, gdzie nie ma zwierząt, gdzie pacjent będzie miał taki wyższy standard sanitarno-epidemiologiczny. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że pacjent dializowany otrzewnowo jest w pewnym sensie sam sobie pacjentem i lekarzem. On wychodząc do domu musi być na tyle wyszkolony, żeby dokładnie wiedzieć, jak reagować na pewne komplikacje.
Na przykład jakie?
No na przykład okazuje się, że płyn, który na przykład wypływa z wymiany, przestaje być idealnie klarowny. Ten płyn powinien być klarowny. Albo pojawiają się jakieś zmętnienia. Albo są farfocle włóknika. Pacjent musi dokładnie wiedzieć, co w takiej sytuacji musi zrobić. Ma problem. Płyn wlał do brzuszka, ale płyn nie chce wypłynąć. Albo odwrotnie, podłącza płyn i płyn nie płynie. Albo ma jakieś dolegliwości bólowe, zaczyna gorączkować, zaczyna coś się dziać, co się dzieje wokół ujścia cewnika. Pacjent musi być świadom wszystkich objawów, musi wiedzieć, jak postąpić. Jak jest na przykład zmętnienie płynu, że ten worek musi zabezpieczyć, przyjechać z nim do ośrodka, my będziemy to badać. Po prostu jest cały algorytm postępowania. Więc pacjenci muszą naprawdę być nie dość, że świadomi swojej choroby, być nauczeni techniki wykonywania zabiegu, ale być świadomi i bardzo rozsądnie postępować w przypadku pewnych komplikacji bądź też nieprawidłowości, jakie muszą umieć zauważyć. Czyli proszę zwrócić uwagę, ile tu jest takich klauzulek, gdzie pacjent musi umieć sam sobie pomóc. Więc to jest specyficzna grupa pacjentów, pacjenci dializowani otrzewnomą. My mówimy, że to jest tak zwany dobór pozytywny. Dlaczego? Dlatego, że to są pacjenci sprawniejsi generalnie, rzecz biorąc, bardzo, bardzo często i nierzadko obarczeni mniejszą współchorobowością. To są pacjenci młodsi. To są też pacjenci, którzy szybciej są kandydatami do przeszczepienia nerki, no z racji właśnie braku wielu komplikacji. To są pacjenci, którzy są bardzo zaopiekowani przez rodzinę, które mogą świadczyć pomoc. To są pacjenci, którzy mają tą pomoc niemalże na każdym kroku. I to są pacjenci, którzy, tak jak mówię, no, są w stanie nauczyć się i zrozumieć, na czym polega ten zabieg.
A jaka jest w ogóle liczba tych pacjentów, jeśli chodzi na przykład o Białystok?
W chwili obecnej mamy, ta cyfra jest trochę fluktuacyjna taka, około 50 pacjentów dializowanych otrzewnowo.
Z czego Białystok?
Dokładnie, z czego już 17 pacjentów mamy w systemie monitoringu, tego telemonitoringu, czyli tej nowej technologii, że my mamy pewien podgląd, co pacjent robi w domku, jak ta dializa idzie.
Na czym to polega?
Polega to na tym, że pacjent ma do cyklera domontowaną taką przystawkę. Nie będę już rozwodziła się nad technologią, bo myślę, że to nie o to
musi
chodzi.
Musi mieć łącze po prostu.
Ale jest taki modem, który wcale nie wymaga internetu. Właśnie to jest też bardzo dobre, bo przecież nie każdy starszy na przykład pacjent ma internet w domu i tam umie go obsługiwać. Nie. To jest taki modem, który działa na zasadzie telefonii komórkowej. Informacje zostają przekazywane na taką platformę, a platforma jak rozdzielnik przekierowywuje te informacje do kliniki. I lekarz z pielęgniarką, przychodząc rano do pracy, otwierają pewien portal internetowy, gdzie mają listę pacjentów, którzy są właśnie dializowani w systemie telemonitoringu i widzą, co się działo w nocy, jakie były komplikacje, czy jak wyglądała ultrafiltracja, czyli jak się pacjent odwadniał, jakie było ciśnienie, jaki był wpływ i wypływ. Tam są bardzo ładne wręcz wykresy rysowane, jak ta dializa się odbyła, czy w ogóle dializa się odbyła. To jest następna sprawa. Pacjent podpisuje zgodę na tego rodzaju telemonitoring. My nie widzimy tego online na bieżąco, tylko my jakby te dane spływają po wykonanym zabiegu. I pacjent jest świadom, że my te dane przejrzymy, przekalkulujemy, czy wszystko rzeczywiście poszło tak jak trzeba, a jeżeli nie, to my się z pacjentem będziemy kontaktować. I to jest o tyle dobre, że pacjent, który na przykład nie zauważył czegoś, coś wydało mu się drobnostką, godną zignorowania, z naszego punktu widzenia jest bardzo ważną informacją i wymaga interwencji. Co więcej, my możemy w ogóle nie kontaktując się z pacjentem, z jego cyklerem, z poziomu kliniki przeprogramować tą dializę.
Skład
czyli
tego
przeprogramować
płynu?
Cykler. Płyny są tak, jakie są. Ale przeprogramować cykler i zadana procedura zostanie wysłana drogą właśnie internetowo telefoniczną na cykler pacjenta i pacjent nic nie musi robić, ale ma nowy program. On tylko jest telefonicznie informowany, że ta procedurka została zmieniona. Coś tam zostało zmienione i teraz program będzie szedł wedle innej receptury. Bardzo ułatwia współpracę, bardzo ułatwia kolekcjonowanie informacji. Jednocześnie pacjent czuje się troszeczkę bardziej bezpieczny, dlatego że wie, że te jego zabiegi są pod kontrolą. One są monitorowane, one są nadzorowane. Jeżeli nie ma telefonu, to znaczy, że jest wszystko w porządku. Jeżeli czegoś nie zauważy albo nie zdąży nas o tym poinformować, albo coś się zadziało i tak naprawdę wstyd mu się do tego przyznać, to my i tak o tym wiemy. I my się z pacjentem łatwiej skomunikujemy. Ta współpraca jest pełniejsza, ściślejsza, jeżeli widzimy, że jakiś program po prostu nie pasuje pacjentowi z takiego czy innego względu. My jesteśmy w stanie osiągnąć pewien konsensus na zasadzie, no czemu pan cały czas łączy się później? No bo przecież ja wracam z pracy 18, no dajcie mi zjeść i dajcie się umyć. Bardzo słusznie, proszę bardzo, przeprogramowujemy.
Czyli z tego, co pani mówi, to ci ludzie normalnie funkcjonują, tylko tak. O określonej porze doby odbywają właśnie tak, to dokładnie. Podłączenie i wykonują te właśnie tak. Dializę otrzewnową.
Co więcej, ten cykler mogą zabrać ze sobą na wakacje razem z tymi płynami.
Bo to nie jest duże.
Nie, to jest taka walizeczka. Mhm. To jest taka walizka, która tam ma około, waży około 4 kg.
A jeśli, no wspomniała pani, że około 50 pacjentów jest w Białymstoku, tak. Ale oni są w Białymstoku? Bo tak nie, jak z tego, co słucham, to najlepiej, żeby oni byli gdzieś daleko, daleko i tylko poprzez właśnie łącze jest z nimi kontakt, bo to jest właśnie to ułatwienie.
I tu pan redaktor ma pewną rację w tym, dlatego, że ta dializa otrzewnowa w systemie telemonitoringu najszybciej rozwinęła się gdzie? Na przykład w Australii czy w Ameryce, gdzie są potężne dystanse, prawda? To jest potężny teren. I ten pacjentowi jest wręcz trudno przyjechać do ośrodka dializ. No u nas aż takich tam odległości nie ma. Pacjent może być z Białegostoku, może być z okolic. Nie ma to żadnego znaczenia. Właśnie o to chodzi, że w tym momencie nie ma to żadnego znaczenia.
Czyli dostęp mają taki sam ci, którzy są tu blisko kliniki i ci, którzy są gdzieś na odległych krańcach
województwa.
Dokładnie
tak. Tylko jak dostaną telefon do domu, że powinni się zgłosić do kliniki, no to muszą przyjechać.
To wtedy muszą przyjechać. Tak. A jeśli, no wspomniała pani, że około 50 w Białymstoku, a mniej więcej rząd wielkości, ile może być w województwie podlaskim?
Nie ma ograniczeń. W województwie podlaskim jeszcze, no w Ełku mamy trochę pacjentów dializowanych otrzewnowo, ale tak poza tym, to szczerze mówiąc, moja klinika jest jedynym ośrodkiem, która prowadzi tą formę dializy.
Jakie to są możliwości liczbowo?
Nieograniczone. To jest tylko ograniczone personelem tak naprawdę. To jest procedura, która jest zupełnie finansowana przez NFZ. To jest też bardzo ważne. Pacjent nie płaci ani za tą maszynkę pod hasłem cykler, ani za ten telemonitoring pod hasłem ShareSource. To wszystko jest refundowane przez NFZ i jest to refundowane poza kontraktem ze szpitalem. To jest bardzo ważne, bo to jest nielimitowana procedura.
Czyli praktycznie rzecz biorąc, jeżeli dojdziecie do wniosku, że to jest metoda, która ratuje życie, pomaga normalnie funkcjonować, to jest to dostępne dla każdego.
Jest to dostępne, dlatego ja chcę o tym mówić w mediach, bo pacjent powinien wiedzieć, że jeżeli ma schyłkową niewydolność nerek, to ma możliwość wyboru techniki. To nie jest tak, że musi koniecznie przyjeżdżać 3 razy w tygodniu na 4 godziny zabieg do ośrodka dializy. Część pacjentów rzeczywiście musi, bo nie ma wyjścia, bo będzie miała przeciwwskazania medyczne, bądź też sobie nie da rady na dializie otrzewnowej. Ale gro pacjentów, szczególnie tych młodszych, szczególnie tych lepiej zaopiekowanych z mniejszą współchorobowością, to naprawdę są bardzo dobrzy kandydaci do dializy otrzewnowej i naprawdę nieważne, czy pacjent jest spod Grajewa, Hajnówki, Sokółki, Suwałk, czy pacjent jest z Białegostoku. My jesteśmy w stanie w tej technologii pomóc wszystkim pacjentom, którzy będą się kwalifikowali.
Pani profesor, mówi się, że niewydolność nerek jest groźniejsza niż zawał serca, a 90% chorych jest w ogóle nieświadomych tego schorzenia. Jak można zapobiegać na co dzień tej niewydolności?
No to przede wszystkim wynika już z pierwszej części naszej dyskusji, czyli dobrego prowadzenia wszystkich schorzeń typu cukrzyca i nadciśnienie tętnicze, czyli tych głównych schorzeń, które doprowadzają do przewlekłej choroby nerek. Następna sprawa, każdy musi wiedzieć, że powinien mieć świadomość, jak pracują jego nerki, czy ma je dwie i tak dalej. Czyli robimy raz do roku kreatyninę, badanie ogólne moczu, zróbmy raz na jakiś czas USG jamy brzusznej. Jeżeli coś jest nie tak, idźmy do nefrologa. On stworzy nam algorytm kontroli, kiedy powinniśmy w jakich odstępach czasowych się kontrolować. Jeżeli jest wszystko w porządku, okej, powtórzmy te badania za 3 lata, ale monitorujmy to. Dlaczego? Kobiety młode, które zachodzą w ciążę, one też powinny wiedzieć, czy one mają dwie funkcjonujące i sprawne nerki. Wszyscy pacjenci, którzy mają jakiekolwiek dolegliwości, bądź też białko i erytrocyty w moczu. Proszę o konsultację nefrologiczną. Niech nefrolog już się głowi, czy to jest pacjent do biopsji, czy nie. Czy tak do tego podejść, czy inaczej. Ci pacjenci muszą być pod kontrolą. Uważajmy, jakie leki przyjmujemy. Rozsądnie jedzmy sól. Sól jest niezdrowa, powtarzam, niezdrowa. Alkohol jest niezdrowy. Nie palmy papierosów. To wszystko jest prewencja. Budujmy ciało rozsądnie. Nie nadużywajmy różnego rodzaju używek. To też zwykle szkodzi naszym nerkom. Zwróćmy uwagę, jak chorują członkowie naszej rodziny. To jest też bardzo ważne.
Moimi Państwa gościem była profesor Beata Naumnik, kierownik pierwszej kliniki nefrologii i transplantologii z ośrodkiem Dialis Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, a także konsultant wojewódzki w dziedzinie nefrologii. Bardzo Pani dziękuję.
Dziękuję ślicznie.
Wszystkie archiwalne audycje z cyklu Szlachetne Zdrowie można odsłuchać na stronie internetowej Polskiego Radia Białystok. Jeśli chodzi o tematy, bardzo proszę przesłać na adres mailowy wfilipowicz@radio.białystok.pl. Za chwilę w studiu pojawi się Marcin Kozłowski i rozpocznie się popołudnie z Polskim Radiem Białystok. Ja dziękuję za uwagę. Włodzimierz Filipowicz. Do usłyszenia.